Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Zatem witam po obiedzie. Myślę, że tyle osób, co się zebrało, to zupełnie nam starczy, żeby zacząć wykład. Jest jakaś szansa, że w czasie jego trwania przyjdzie może ze 2-3 więcej. Więc na początek tak. Ja się nazywam Jakub Dziwisz. Miło mi Was tutaj zobaczyć w takiej ilości 15 osób. A, fantastycznie. Dziękuję za wsparcie. W takim razie, jak są na górze osoby, to jeszcze zapnę garnitur. Taki disclaimer na początek. W tej prezentacji nie ma ani kawałka kodu w Assemblerze, nie ma również żadnego logu z TCP dumpa. Nie pokażę również, jak wyhaczyć globusa. Także dla osób, które to, ta wiadomość wstrząsnęła, to proponuję 3 sekundy na szybką ewakuację. Dobra, w takim razie powiem, co w takim razie będzie w tej prezentacji, bo jest 38 slajdów i są one o czymś. Chciałbym przede wszystkim w zarysie przedstawić, czym są obliczenia gridowe. Tutaj może przejdę do następnego slajdu, bo rozumiem, że nie wszyscy uczestnicy tej konferencji z tym pracowali wcześniej lub też słyszeli o takim cudzie wcześniej. Po drugie, chciałbym powiedzieć, co leży w trzewiach bezpieczeństwa w systemach gridowych. Chciałbym powiedzieć o tym, że nie są to żadne techniki, nie wiem, wyjęte z kapelusza albo rzeczy, o których nigdy nie słyszeliście. Są to bardzo proste rzeczy, których używamy na co dzień. Potem chciałbym powiedzieć o tym, jakich systemów do zapewnienia jakiegoś uwierzytelnienia bezpieczeństwa, generalnie rzecz biorąc, używa się obecnie w systemach gridowych, a na końcu kilka takich moich uwag odnośnie tego, w którą stronę może ta cała impreza zmierzać. Jeszcze takie małe wyjaśnienie tego loga tutaj na dole. Tak, ja pracuję właśnie w firmie Gridwise, która zajmuje się gridami, natomiast dla osób, które znają nasze standardowe niebieskie tła prezentacji, wyjaśniam, że jest to prezentacja przygotowana przeze mnie i niekoniecznie wszystkie tutaj koncepcje są zgodne z tym, co wyznaje Gridwise. Przede wszystkim część techniczna prezentacji, ta, w której mówię o tym, jak jest zrobione teraz, to wiadomo, no to jest ona zgodna z prawdą i tutaj się niewiele więcej wymyśli, natomiast jakieś tam moje przemyślenia zawarte w dalszej części są tylko moimi przemyśleniami. Dobra, to po omówieniu agendy myślę, że możemy przejść do pierwszego slajdu. Jak tylko się nauczę obsługiwać tego laptopa. O, chyba, nie, sekundę. O co chodzi w całej imprezie Grid Computing? Otóż głównym celem jest wirtualizacja zasobów. Brzmi to bardzo mądrze, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby umożliwić dostęp do różnego rodzaju zasobów użytkownikom, dostęp do jakiejś większej pamięci dyskowej, dostęp do procesora, tak aby umożliwić wykonywanie przeróżnych zadań. Z tak szerokiej definicji właściwie wynika, że grid computing może być wszędzie. To jest jakieś zabawy z RMI-em, to może być jakaś korba, to są również obliczenia klastrowe, czyli to jakieś PVM, MPI-e. Jest to bardzo szeroka definicja, natomiast do tej definicji ja się skłaniam. Mamy do czynienia, powiedzmy, jeszcze na drugim biegunie z definicją grid computing, która mówi, że z grid computing, czyli z obliczeniami gridowymi, mamy do czynienia tylko wtedy, gdy po pierwsze używamy otwartych protokołów, po drugie dostarczamy nietrywialnych usług i po trzecie nasz system działa w różnych domenach administracyjnych. Taka definicja bardzo zawęża zakres grid computing i praktycznie wszystko to staje się dość odległe w czasie i nie to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Natomiast moją tezą jest to, że z grid computing mamy do czynienia już dziś i te systemy są już stosowane. Tutaj taka taksonomia mała, podział systemów. Na osi pionowej mamy techniczne skomplikowanie tych systemów, na osi poziomej jakby właśnie ten międzydomenowy dostęp do zasobów. Na samym dole mamy klastry, idea, która sięga początków ludzkości praktycznie, czyli jakieś lata 70., 80., zabawy typu łączymy kilka komputerów tak, aby na przykład szybciej policzyć ósmą liczbę po przecinku w pi, albo tak naprawdę, żeby rozwiązać jakieś problemy konstrukcyjne na uniwersytetach. Klastry zaczęły się na uniwersytetach, potem przedarły się gdzieś do przemysłu, ale nadal to było, że jest jeden administrator, który łączy dobrze znane, często homogeniczne maszyny, tak aby dostarczyć jakąś większą moc obliczeniową lub też zasoby dyskowe. Nieco powyżej nad tym jest departmental grids, czyli gridy wewnątrz jednego oddziału przedsiębiorstwa. Na przykład jest firma, która zajmuje się obliczeniami konstrukcyjnymi, jakaś firma budowlana, która buduje mosty. Oni mają dwa klastry obliczeniowe, tak im się poszczęściło, kupili sobie 16 maszyn, tu 8, tam 8. Łączą te maszyny za pomocą jakichś brokerów, które umieją sprytnie przydzielać zadania i w ramach jednego oddziału przedsiębiorstwa te systemy jakoś ze sobą współdziałają. Tutaj już jest to troszkę bardziej skomplikowana sytuacja, gdyż nie mamy do czynienia z systemem, który jest zupełnie homogeniczny, przecież te maszyny mogą być różne. Oprogramowanie zainstalowane na klastrach może być różne. Taka przyziemna sprawa, licencje, do których jest dostęp, mogą być zróżnicowane w zależności od używanych klastrów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nadal mamy do czynienia z, powiedzmy, jednym administratorem, czy też jedną komórką administratorską. Wtedy będą te departmental grids. Potem są enterprise grids, czyli gridy obejmujące całość przedsiębiorstwa. Gdyby ta nasza firma budowlana połączyła swoje zasoby z zasobami księgowości i tam, załóżmy, jest jeszcze jeden trzeci klaster, który służy do przygotowywania zeznań podatkowych i tego typu nudnych rzeczy, no to wtedy już mamy jakiś zalążek enterprise grids, gridu, który ogarnia całe przedsiębiorstwo, umożliwia świetne wykorzystanie zasobów w całym przedsiębiorstwie, pozwala nam zrobić więcej, policzyć szybciej, zmniejszyć nakłady na wydatki itd., itd. Nad tym wszystkim są partner grids, czyli dwóch partnerów, dwie firmy albo większa ich liczba, umawia się, no to my będziemy współdzielić zasoby. Określają pewne polityki, jak te zasoby mają być udostępniane, określają do czego poszczególni użytkownicy, czy też poszczególne grupy użytkowników raczej mają mieć dostęp. I to jest właśnie to miejsce, gdzie jesteśmy obecnie. Gridy na poziomie przedsiębiorstw są już całkiem popularne. Popularne jest łączenie zasobów komputerowych w całym przedsiębiorstwie w jakiś sposób. I zaczynają się już pojawiać gridy partnerskie, czyli właśnie kilka przedsiębiorstw razem współpracuje nad jakimś problemem. Oczywiście w dużej mierze są to przedsiębiorstwa uniwersyteckie, czyli po prostu kilka uniwersytetów razem prowadzi pewnego rodzaju badania. Świetnym tutaj przykładem są projekty europejskie, w ramach których tworzone jest mnóstwo bezużytecznego oprogramowania, natomiast doprowadzają one do tego również, że uniwersytety wspólnie dzielą zasoby. Dobrym przykładem jest projekt EG, który ciągnie się od lat już wielu i który ma na celu stworzenie oprogramowania, które byłoby w stanie udźwignąć dane produkowane przez LHC, Large Hadron Collider, największy zderzacz hadronów, czy też największy akcelerator, który będzie uruchomiony w CERN-ie w Szwajcarii. Będzie produkował kilka petabajtów danych rocznie, czyli to, jak kiedyś to przeliczyłem, to jest kilkaset megabajtów danych na sekundę. No są to duże ilości, nawet jak dla obecnych systemów storage'owych, po to właśnie wymyślono jakiegoś grida, więc to jest, powiedzmy, taki partner grids, kilkadziesiąt uniwersytetów razem działa w celu stworzenia czegoś fajnego. Wreszcie nad tym wszystkim to jest jakaś tam przyszłość, może 2010, może 2015, pewnie wcześniej, bo doświadczenie uczy, że wszelkie takie przewidywania w informatyce się skracają. Open grids, czyli takie, do których każdy może się podłączyć. powiedzmy takim marnym, czy też prostym przykładem Open Grida byłaby SETI at Home, czy World Community Grid, gdzie każdy internauta może udostępniać swoje zasoby, aby realizować jakiś zbożny cel. Samo udostępnianie zasobów jest nudne, fajnie byłoby też, gdyby można te zasoby dla siebie samego pozyskiwać, czyli mam jakieś, załóżmy, wrenderować rysunek na jutro, więc dobrze, użyję sobie 10 komputerów, ale w zamian za to mój komputer przez 10 godzin będzie musiał to odpracowywać. Takie rzeczy no, w Open Grids prawdopodobnie będą możliwe, to jest taka koncepcja i właśnie do Open Grids najlepiej stosuje się ta ścisła definicja, o której wcześniej mówiłem, czyli różne domeny administracyjne, otwarte protokoły oraz nietrywialne usługi. I tak jak mówię, no my jesteśmy gdzieś tutaj. Teraz może szybko o zaletach stosowania grid computing, obliczeń gridowych. Jest to przede wszystkim no, optymalizacja zużycia zasobów. We wspomnianym wcześniej przykładzie firmy budowlanej, która łączy swoje zasoby klastry przeznaczone dla inżynierów z jakimiś maszynami stojącymi w księgowości, jest to, że gdy maszyny w księgowości stoją w cudzysłowie odłogiem przez większą część miesiąca, to inżynierowie mogą na nich sobie liczyć swoje zadania. Natomiast pod koniec miesiąca zaś raporty mogą być sporządzone szybciej, wcześniej, dzięki użyciu maszyn inżynierskich. Czyli oszczędzamy na kupnie maszyn, zmniejszamy koszty, przyspieszamy pracę, a wreszcie dostarczamy nową jakość usług. Tak to bardzo nośnie brzmi, natomiast przekłada się na dość prosty przykład pewnej firmy ubezpieczeniowej, która dzięki wdrożeniu systemów gridowych, właśnie takich na poziomie SETI at home, tylko specjalizowanych, bez dokupowania żadnych nowych maszyn, sprawiła, że ich konsultanci, do których powiedzmy się dzwoni, żeby wyliczyć wysokość ubezpieczenia, jakieś tam składki i tak dalej, mogli na te pytania odpowiadać w czasie rozmowy. Czyli po uzyskaniu danych od klienta wklepywali to do programu, taki wiek, taki zawód, tralala. Zapuszczali obliczenia, zabawiali go jakąś rozmową o pogodzie i po minucie mieli wynik. Natomiast przed wprowadzeniem systemów właśnie gridowych te obliczenia były przeprowadzane na maszynie każdego z konsultantów osobno, czyli zamiast używać powiedzmy 50 maszyn, używana była tylko jedna i czas oczekiwania na odpowiedź wynosił pół godziny, więc dzwoni się do konsultanta, opowiada się o sobie, on mówi: dobrze, odzwonię za 30 minut. No znacznie to zwiększyło również ich przychody, natomiast no inwestycje, tak jak mówię, to było tylko zakupienie jakiegoś systemu. Collaboration Environment, czyli możliwość współpracy między kilkoma instytucjami, tutaj wspomniane już projekty europejskie. Na przykład projekt Virola, przy którym Gridwise Tech obecnie pracuje, ma na celu stworzenie wirtualnego laboratorium, które będzie służyć do badań nad wirusem HIV. Ma ono posłużyć do lepszego diagnozowania pacjentów, do optymalizacji, do dobierania doboru leków, może też do opracowywania szczepionek jakichś, czy też przede wszystkim lekarstw na HIV-a. Tutaj pracuje 12 partnerów z całej Europy i tak to musi wyglądać. To nie jest tylko wymuszone przez specyfikę projektów europejskich, ale tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z czterema dziedzinami, bo mamy oczywiście epidemiologów, czyli ludzi, którzy wiedzą, czym jest wirus HIV z wysokiego poziomu, jakichś wirologów, epidemiologów. Mamy lekarzy, którzy sami spotykają się z pacjentami, to jest zupełnie inna grupa ludzi. Mamy specjalistów od modelowania komputerowego, czyli takich, którzy wiedzą, jak się zmienia energia wiązań cząsteczek, czy też cząstek, bo tutaj pewnie ktoś mnie poprawi z widowni słusznie. Tutaj cząsteczek, tak? Dziękuję bardzo. Kiedy będą działały inhibitory różne i tak dalej, no i wreszcie ludzi od czarnej roboty, czyli ludzi od gridów, którzy umożliwią, aby współpraca była możliwa. Integracja rozproszonej infrastruktury tutaj również jest nie bez znaczenia. Wiele firm wymusza wręcz konieczność pracy w różnych miejscach. Czy to będzie, powiedzmy, jakiś sprzedawca, który jeździ od domu do domu, spróbując sprzedać odkurzacze czy jakiś inny egzotyczny towar. Czy to będzie sieć sklepów, która, powiedzmy, Żabka. Tak samo technologie grid computing mogą pozwolić zintegrować ich zasoby, dostęp do danych, dostęp do mocy obliczeniowej. No i ułatwienie administracji, to też jest, powiedzmy, ważne dla administratora, że tak naprawdę ma do czynienia na wyższym poziomie z jednym systemem, nie z jakimiś 50, tak samo dla programisty, ponieważ nie musi się bać, że jak w tej bazie danych nie ma, to przeszukajmy w tamtej bazie i tak dalej, i tak dalej. Dostarczany jest po prostu wspólny interfejs dostępu do wszystkich baz danych. To jest przykład akurat, nie? Bo to możemy też jakieś wrzucanie zadań na różne maszyny i tak dalej. Zrozumienie całości grid computing jest, czy też może być dość trudne. Ja tutaj się nie chcę wdawać w zupełne szczegóły, natomiast warto zaznaczyć, że po prostu jest wiele, wiele warstw. Oprócz mitów, które narosły nad tą dziedziną, trzeba by też patrzeć, jakie są standardy, jaka jest architektura i tak dalej, i tak dalej. Na te wszystkie rzeczy w tym momencie nie mamy czasu i pewnie też ochoty, bo forma konferencji to jest, nie jest to konferencja gridowa, tylko o bezpieczeństwie, więc taki skrócony przegląd tego wszystkiego nam zafunduje. Ten obrazek pokazuje główne komponenty systemu gridowego, jakie są potrzebne do pracy. Więc może nie zacznę od tego, co jest wymieniony z numerem 1, ale od tego, co jest numerem 2. Odkrycie zasobów. Zanim będę mógł cokolwiek gdzieś moje zadanie wysłać, czy pobrać dane, czy cokolwiek, muszę wiedzieć, skąd mam, z czym mam rozmawiać, z jakim komputerem, co jest dostępne. Po drugie właśnie jakieś wrzucanie zadań, czyli możliwość, że ja tutaj sobie klepnę Enter na klawiaturze, czy też kliknę, żeby być modnym, i to moje zadanie gdzieś zostanie wykonane. Po czwarte transfer danych, bo zwykle, żeby coś policzyć, trzeba liczyć na czymś, na jakichś danych, też muszę móc łatwo przesłać dane. To nie chodzi o to, żeby jakimś tam SCP-em używając 56 kluczy i tak dalej. Chodzi o to, żebym po prostu bez większych problemów mógł wysłać dane i żeby one wylądowały akurat na tej maszynie, na której liczone są moje zadania, żeby to wszystko się mogło wykonać. I podstawą dla tych wszystkich trzech rzeczy jest Secure Environment, bezpieczne środowisko. Ja przepraszam za anglicyzmy, za to, że ta prezentacja jest po angielsku, natomiast Secure Environment podejmuje się przetłumaczyć na język polski, natomiast grid computing już nie, albo wiele innych terminów, stąd język angielski w prezentacji. Bezpieczne środowisko jest potrzebne po to, żeby... jesteśmy na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. Wiadomo, po co jest bezpieczeństwo potrzebne. Po to, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, o czym rozmawiamy i tak dalej. Architektura systemów gridowych zwykle jest trójwarstwowa. U samej góry jest warstwa prezentacji. Mogą to być modne obecnie portale, ale tak samo dostęp z konsoli, jakieś pisanie skryptów perlowych, Pythonowych jest możliwe. Po prostu jest to warstwa prezentacji, coś, z czym stykają się użytkownicy, czy to powiedzmy będą lekarze, którzy potrzebują móc kliknąć w odpowiedni przycisk, czy to będą informatycy, którzy dużo bardziej wolą napisać prosty skrypt w Perlu. Ale prosty właśnie, nie jakiś skomplikowany, tylko trzylinijkowy i te linijki są dość krótkie. Poniżej jest warstwa serwisów lub komponentów, to zależy znowu od wyznania, bo te dwa podejścia konkurują ze sobą, natomiast przyjmijmy tutaj, że to będą serwisy, tak jak jest to robione w świecie. Serwisy, które dają dostęp do zasobów. Zasoby są najniżej, one są w ogóle niewidoczne dla użytkowników. Zasobami jest procesor, jest dysk, jest wiele tego typu rzeczy. O rozproszeniu już wcześniej wspominałem, ale to warto podkreślić jeszcze raz, że jest to przewidziane do tego, aby było rozproszone między różnymi organizacjami, między różnymi miejscami geograficznie również. Standardowe protokoły są, nie jesteśmy na konferencji open source znowu, tutaj może nie jest to trafione, ale są potrzebne po to, żeby można było się dołączyć do systemu, bo jeżeli, dajmy na to, mamy SETI at home, które używa jakichś zamkniętych protokołów, to byle kto nie może się do tego podłączyć, nie może tego użyć i powiedzmy, co dają zamknięte protokoły, no to mamy, widzimy na przykład jakieś gadu-gadu czy innych tego typu stuffów, gdzie tak naprawdę napisanie własnego klienta jest bardzo trudne. Natomiast w przypadku Jabbera każdy może napisać własnego klienta, każdy może się cieszyć swoim własnym GUI i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby każdy tutaj mógł się dołączyć. Skalowalne wirtualne organizacje. O wirtualnych organizacjach będziemy mówić później, natomiast tak w skrócie chodzi o powstającą dynamicznie organizację zrzeszającą ludzi pracujących nad realizacją pewnego celu. Tutaj cele mogą być przeróżne, ale zostając przy przykładach medycznych, wirtualna organizacja w projekcie Virolab no właśnie będzie zrzeszać i wirusologów, i medyków, i załóżmy ludzi od modelowania komputerowego, ponieważ oni wszyscy potrzebują mieć dostęp do jakichś tam zasobów. Na poziomie wirtualnej organizacji to też może być oczywiście dobrany dostęp, że ci użytkownicy, na przykład administratorzy mają pełniejszy dostęp, lekarze mają dostęp do mniejszej ilości zasobów, ale to są szczegóły. No i przede wszystkim nie dostosowane do konkretnej aplikacji rzeczy, rozwiązania, ale bardziej ogólne nastawione na późniejsze ich wykorzystanie. Tutaj jest taki diagram, jak miałoby to wyglądać. Myślę, że jest w miarę oczywiste, więc w samej góry są jakieś portalowe GUI lub też komendy shellowe mogą być. Poniżej serwisy, które dają dostęp do zasobów. Przyjrzyjmy się dokładniej zasobom. Tak jak wcześniej wspominałem, może to być pamięć dyskowa, może to być czas procesora, mogą to być, co tu jeszcze mam napisane, różne aplikacje, zasobami są również licencje. Te rzeczy są rozproszone geograficznie, więc w jednym miejscu składujemy dane, w drugim miejscu mogą być one przetwarzane, a w trzecim miejscu jest na przykład serwer licencji. To wszystko powinno móc jakoś współdziałać ze sobą. Nad tymi prostymi zasobami, nad jakąś bazą danych czy komputerem stoi middleware, warstwa pośrednicząca, która umożliwia zunifikowany dostęp do tego typu rzeczy. Do tychże zasobów dostajemy się przez serwisy bądź, jak wspomniałem, komponenty, które są dostosowane do dostępu przez użytkownika. Zatem komponenty są, serwisy są nieco bardziej inteligentne niż Grid Middleware, dostosowane do pewnych aplikacji, do sposobów dostępu do danych. Natomiast same one nie są możliwe, nie można się do nich dostać z poziomu, powiedzmy, zwykłego komputera, czy to jest jakaś aplikacja kliencka. Serwisy, no to mogą być jakieś web serwisy, czy grid serwisy, czy inne rzeczy. Aplikacja kliencka, no tutaj jest to pokazane kolorowo, więc pewnie jakiś portal. Użytkownik stojący za portalem wręcz może nie mieć świadomości, że używa gridu. Po prostu klika i coś się liczy. U nas na stronie GridWiseTech jest takie demko właśnie, gdzie użytkownik po zalogowaniu się do portalu wciska przycisk z napisem render i po chwili dostaje obrazek. I my mu mówimy, że to się liczyło gdzieś tam na właśnie EGLCG, na tym wielkim klastrze, natomiast no, często ludzie nie wierzą, dlatego też dodaliśmy demko we flashu, które pokazuje, jak to się liczy, potem już mniej ludzi nam nie wierzy, ale jednak nadal no, kliknąłem, pokazuje się, ale gdzie tutaj ten grid? Natomiast no, pożądaną cechą grida jest właśnie jego niewidzialność, to żeby nie angażować zbytnio użytkownika. Teraz skończyliśmy taką bardzo podstawowe, bardzo szybkie przejście przez grid computing i zajmiemy się tym, jakie są wymagania dotyczące bezpieczeństwa, warstwy bezpieczeństwa w grid computing. Single sign-on oznacza nic innego jak to, że loguje się raz na jakiś czas, powiedzmy raz na parę dni i mogę mieć dostęp do wszelkich zasobów, do których mam prawo mieć dostęp. Tutaj no, jest to konferencja dotycząca bezpieczeństwa, więc takie podejście pewnie, że raz na parę dni się loguje, to nie jest wskazane, natomiast raz na sesję, czyli loguje się na komputer, na maszynę kliencką gridową, gdzie tam z poziomu shella mam dostęp, tam uruchamiam jakiś proces, który będzie pamiętał, że to właśnie ja się zalogowałem i ja powinienem mieć dostęp do wszystkich zasobów. Nie tak, żebym przy każdym wysyłaniu danych czy wysyłaniu joba miał dostęp do, musiał się logować. Mutual authentication, no to wiadomo, wzajemne uwierzytelnianie. Ja chcę wiedzieć, z kim rozmawiam, z jakim serwerem rozmawiam, czy nikt się nie podszywa. Tak samo druga strona też ma prawo być pewna, że ja jestem tym klientem. Delegacja zadań, to o tym jest osobny obrazek, więc teraz nie będę opowiadał. Mutual Trust Domains podobnie, za chwileczkę zostanie dokładnie omówione. To wydaje mi się oczywiste, więc pominę. Wsparcie dla różnych mechanizmów bezpieczeństwa jest o tyle ważne, że systemy gridowe mają biegać w środowisku heterogonicznym. Czyli jeżeli na przykład zapewniamy wsparcie dla PKI, dla architektury z kluczem, infrastruktury klucza publicznego, ale nie zapewniamy wsparcia dla Kerberosa, załóżmy, no to w tym momencie wszyscy użytkownicy Kerberosa czują się poszkodowani i czemu oni mają używać tych znienawidzonych certyfikatów. Tutaj można by jeszcze parę innych przykładów podać, no ale właśnie chodzi o to, żeby bez zmuszania użytkowników do dodatkowego wysiłku zapewnić im bezpieczeństwo. I tym zdaniem zupełnie na końcu wykładu, czy też prelekcji, dynamiczne ustanowienie stref zaufania, chyba że wcześniej będzie jakiś obrazek. Przejdźmy w takim razie do single sign-on. Tak jak mówiłem, loguję się raz na 12 godzin, uwierzytelniam się do jakiegoś systemu i on powinien pamiętać, że od teraz wszystkie te akcje podejmowane przez użytkownika zalogowanego na przykład do tej konsoli są podejmowane przeze mnie, mam prawo dostępu do pewnych zasobów. Jak to jest robione, to o tym będę opowiadał za chwileczkę. Delegacja. Wyobraźmy sobie sytuację, w której medyk chce zdiagnozować pacjenta. To jest medyk, pacjenta nie ma na obrazku, natomiast aplikacja diagnostyczna uruchomiona jest na tym komputerze, a dane pacjenta znajdują się w tej bazie danych. Właśnie medycyna jest bardzo dobrym przykładem i to, że znajdujemy się w Polsce, która od dłuższego czasu już jest w Unii Europejskiej, też jest ważne, ponieważ panują tutaj w Unii bardzo specyficzne regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych. Wiadomo, no nikt nie chciałby, żeby zostało ujawnione, na co chorował ostatnio. Dlatego sytuacja, w której sam serwis pobiera te dane, jest niedopuszczalna. Serwis nie ma prawa dostępu do tych danych. Sytuacja, w której medyk pobiera te dane, po czym wysyła je do serwisu, jest dopuszczalna z punktu widzenia polityk bezpieczeństwa, ponieważ medyk się uwierzytelnia do serwisu, mówi tak, to ja, twój doktor, potrzebuję danych pacjenta. Natomiast no, jest bardzo niewygodna. Kopiowanie plików TFT, a co jeśli te dane mają 1 giga i tak dalej, i tak dalej. Dlatego delegacja przychodzi nam tutaj z pomocą, czyli scenariusz, w którym medyk wysyła część swoich uprawnień i mówi, w których, czyli jakiś certyfikat, w którym mówi, że przedstawiciel tego certyfikatu ma prawo wykonać pewną specyficzną akcję na moją odpowiedzialność. A zatem mówi, że serwis X ma prawo pobrania danych Y z bazy danych. I proszę to zalogować, proszę to traktować tak, jak ja sam bym pobierał te dane. Mutual Trust Domains, czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakieś zadanie, które powinno się wykonać na większej liczbie komputerów, tak aby było szybciej, może to być załóżmy na wcześniej opowiedziane renderowanie obrazka, chociaż to nie jest najlepszy przykład. To zadanie może wymagać, aby komputery komunikowały się ze sobą, czyli uzgadniały jakieś tam szczegóły. W przypadku obliczeń konstrukcyjnych może to być przy przejściach z jednego oczka siatki do drugiego uzgadnianie jakichś naprężeń, powiedzmy. Wtedy znowu, nieznające się komputery powinny móc komunikować się tak jakby na odpowiedzialność użytkownika, więc powinny sobie zaufać w zakresie wykonywanego zadania. To jest kolejne wymaganie względem bezpieczeństwa. Tak. podstawowe fakty, czyli tak jak wcześniej zapowiadałem, tutaj nie ma żadnego rocket science, mamy do czynienia z PKI, o którym wszyscy dużo wiemy tutaj na tej konferencji. Mamy jakiś certificate authority, które podpisuje te certyfikaty, tam panowie siedzą, to są dokładnie takie same certyfikaty, jak panowie, którymi panowie się zajmują z CACERT.org. Wreszcie jakaś warstwa transportowa, to jest albo TLS, SSL lub też WS Security, tutaj się nie będę wcinał w szczegóły tego, natomiast no, jest to znowu zrobione przy pomocy popularnych i generalnie uznanych za w miarę bezpieczne protokołów. Kilka słów o wirtualnych organizacjach, o których wspominałem wcześniej. Są to właśnie albo osoby, albo instytucje, które współdzielą swoje zasoby obliczeniowe w celu osiągnięcia no, jakiegoś wspólnego rezultatu. Wymagania znowu względem tych VIO, skalowalność, dynamiczność i możliwość rozproszenia, dynamika, no i oczywiście konieczność przestrzegania pewnych polityk bezpieczeństwa, które są wymuszane przez organizację. Tutaj jest obrazek pokazujący plątaninę strzałek, czyli sytuację, z którą mielibyśmy do czynienia, gdybyśmy nie mieli wirtualnych organizacji. A zatem każdy użytkownik na każdej maszynie musi mieć konto. Tutaj mamy 4 użytkowników, 3 maszyny, więc sytuacja wygląda na możliwą do opanowania, natomiast gdyby to miało znowu iść jakieś dziesiątki maszyn albo nie daj Boże tysiące, tak jak jest w przypadku projektu EGLCG, 10 tysięcy maszyn i duża ilość użytkowników, dużo większa niż ilość maszyn, więc kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, to byłoby nie do opanowania. Natomiast jeżeli mamy wprowadzone wirtualne organizacje, no to jest to jakaś grupa szczęśliwych użytkowników, którzy mają dostęp do wszystkich tych zasobów, które są zgromadzone w obrębie ich wirtualnej organizacji, ale na przykład do tego zasobu już nie. I tak samo powiedzmy ta grupa ma dostęp do wszystkich tych zasobów, ale do tego już nie. I można to zrealizować w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić accounting, czyli przechowywanie informacji, kto miał dostęp do zasobu, a z drugiej strony bez konieczności zakładania konta dla każdego z kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. Którą mamy godzinę? No, chwilę już mówię, dobra. To może przyspieszę troszeczkę. Kilka interesujących rozwiązań. Nie będę mówił o wszystkich, tutaj was uspokoję. Najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem w bezpieczeństwie gridowym jest MyProxy. Ona jest w miarę dobrze opisana na tym slajdzie. Chodzi o to, że często nie chcę przechowywać swoich certyfikatów, swoich kluczy na wszystkich maszynach, z których się loguję, bo raz jestem, załóżmy, przy jednym komputerze, innym razem siedzę przy drugim, trzecim razem używam laptopa. A co jeśli na przykład korzystam z portalu internetowego, żeby wrzucać zadania? Dużo wygodniej jest przechowywać swoje certyfikaty gdzieś tam poza moją maszyną, natomiast pobierać stamtąd tylko proxy, czyli certyfikat wystawiony na dość krótki okres życia, załóżmy na te 12 godzin wspomniane wcześniej, które to proxy będzie służyć mi do komunikacji między mną a serwerem. Natomiast w przypadku, gdyby nawet ono zostało ukradzione z mojej maszyny, to nie dzieje się duża szkoda tak naprawdę, bo proxy jest ważne 12 godzin. Przez 12 godzin ktoś będzie mógł używać infrastruktury jako ja, natomiast no później już mu nic po tym nie przyjdzie, więc tak, wiadomo, że zdolny haker przez 12 godzin jest w stanie zrobić dużo złego, natomiast no generalnie nie jest to, jest to dużo mniejszy problem, niż gdyby ukradziono mój prawdziwy certyfikat. Sekundę jeszcze wcześniej, co tam miałem opowiadać. MyProxy jest rozwiązaniem open source'owym, wdrożonym w dużej ilości miejsc, no i działającym. Właśnie to polega na tym, że mój certyfikat jest podpisany przez CA, natomiast ja swoim certyfikatem podpisuję jakieś jedno proxy, mogę drugie proxy też podpisać certyfikatem pierwszego proxy, więc taki jakiś łańcuch zależności można stworzyć. Innym ciekawym projektem, być może część z Was o nim słyszała, bo nie dotyczy on tylko warstwy gridowej, a wręcz przede wszystkim jest niezwiązany z obliczeniami gridowymi, a z informacją dotyczącą nas, użytkowników, jest projekt Higgins, który jest prowadzony przez Fundację Eclipse. Tutaj najbardziej znaczącymi działaczami przy tym projekcie jest IBM, Novell i Parity Communications. I ten projekt ma na celu sterowanie czy też dbanie o dostęp do informacji dotyczących użytkownika. Tak, aby moja informacja dotycząca mnie była zgromadzona w jednym miejscu, na jakimś serwerze załóżmy, i żeby to była w miarę pełna informacja zawierająca numer mojego rachunku bankowego, moją datę urodzenia, moją grupę krwi i załóżmy mój adres e-mail i wszystkie tego typu rzeczy. Natomiast tak, aby w zależności od tego, z kim rozmawiam, odpowiednie informacje były udostępniane, więc żeby wszyscy moi koledzy mieli dostęp do mojego adresu e-mail, a żeby na przykład szpital mógł łatwo sprawdzić, jaką ja mam grupę krwi, a mój agent ubezpieczeniowy, żeby mógł sprawdzić, jaką mam historię chorób i tak dalej, i tak dalej. W projekcie Higgins właśnie planowane jest rozwiązanie problemu dostępu do tych informacji, natomiast jest to projekt bardzo młody. Wprawdzie ma dobry marketing, ale jak na razie nie zostało stworzone zbyt wiele ciekawego oprogramowania. Innym projektem, który może być mniej popularny, jest Permis. On powstał na potrzeby gridowe, jest wykorzystywany przez gridziarzy i z tego tytułu no, jest spora szansa, że o nim nie słyszeliście. Chodzi tutaj generalnie o autoryzację użytkowników. Zaraz będzie taki jakiś scenariusz użycia tej infrastruktury. Jest on bazowany na standardach takich jak PKI. PMI to może być coś nowego dla niektórych z Was. To jest Privilege Management Infrastructure, czyli infrastruktura do zarządzania przywilejami użytkowników. Zapewnia on role-based access control, czyli dostęp ze względu na rolę. A więc każdy użytkownik ma jakieś przywileje, które są mu nadane, które mogą być modyfikowane przez uprawnione jednostki, i te przywileje decydują o rolach, jakie pełni on w systemie, a zatem ja w systemie Gridwise Tech mogę mieć rolę, dajmy na to, administratora, natomiast w systemie jakimś EJLCG będę tylko zwykłym, marnym użytkownikiem. I to wszystko jest zawarte w moich przywilejach, które są dostarczone przez Permis. Jak to jest zrobione, o tym za momencik. Historia Permisa jest dla mnie zupełnie niejasna, stąd te znaki zapytania, bo tak naprawdę gdzie bym nie sprawdzał, to się okazuje, że a to University of Kent, a to University of Salford, czasami też Barcelona się przyznaje do ojcostwa nad tym projektem. No widać, że jest to po prostu skuteczny działający system, skoro aż tyle organizacji się do niego przyznaje. Być może był sponsorowany przez Komisję Europejską, ale to też nie jest pewne. Tak jak mówiłem, wykorzystuję certyfikaty X509 oraz LDAP do odkrywania przywilejów użytkowników. Gdyby ktoś chciał użyć tego projektu, może być szczęśliwy open source i tak jest, natomiast ma on dolinkowane pewne biblioteki, które wymagają licencji do użytku komercyjnego. Czyli wchodzi się na stronę, tam sobie open source, cieszę się bardzo, natomiast później dopiero odkrywam, że do użytku komercyjnego są wymagane pewne licencje na oprogramowanie jakichś tam firm trzecich. No więc to nie jest taka wesoła sytuacja, natomiast pewnie można sobie jakoś z tym poradzić, ale warto o tym wiedzieć. Tak, proszę. To są biblioteki, które są niezbędne do działania, natomiast z tego co wiem, to znowu wersja binarna tych bibliotek jest właśnie rozprowadzana na licencji, która umożliwia ich użycie do celów edukacyjnych, natomiast nie do celów komercyjnych, ale źródła tego programu są dostępne, więc jeżeli ktoś sobie skompiluje, to może mieć do tego dostęp. No jest to wesoła, jest to wesoła sytuacja. Generalnie w projektach europejskich, tak już taka dygresja kolejna, tak często jest, że właśnie, że jakaś tutaj zależność, coś niby open source, a potem się okazuje, że nie można tego zbyt łatwo użyć, natomiast często są to rozwiązywalne problemy. To jest dokładnie rzecz biorąc biblioteka kryptograficzna dla Java, więc jakby ktoś się uparł, to pewnie można by to i zastąpić, albo nawet nie używać, jeżeli ktoś gardzi Javą, chociaż nie, w przypadku permisa to nie jest możliwe, bo on jest napisany w Javie, ale generalnie no, można by jakoś próbować to obejść i tak jak mówię, z tego co się orientuję, źródła są dostępne i można je skompilować i używać do celów komercyjnych. No jest tutaj trochę zamieszania, tak samo jak z organizacją odpowiedzialną za całego permisa, tutaj się też sporo przyznaję. Scenariusz działania tutaj w przypadku systemów gridowych i public key infrastructure. Bo tak naprawdę permis potrafi się integrować dobrze z innymi rozwiązaniami. Tutaj integrację jego z jeszcze jednym rozwiązaniem obejrzymy za chwileczkę, natomiast no on i Kerberosa potrafi używać z tego, co się orientuje i wielu różnych systemów. To jest właśnie przykład dobrego rozwiązania, które nie wymusza na użytkownikach stosowania zupełnie nowej infrastruktury. Tutaj najpopularniejsze PKI. Użytkownik po jakimś telesie wysyła do gatewaya aplikacji gridowej żądanie no, dostępu. Sprawdzane są klucze tego użytkownika, porównywane z jakąś bazą LDAP-ową użytkowników. Zwracane są przywileje użytkownika, czyli to, jaką on rolę pełni w danym systemie. I na podstawie tego podejmowana jest decyzja, czy użytkownik może być uwierzytelniony, czy też nie. Tutaj o autentykacji nie wspominam, natomiast głównie koncentruję się na uwierzytelnieniu. W miarę prosty schemat, może być wiele tego typu miejsc, w których przechowywane są przywileje użytkownika. On, tak jak już mówiłem, w zależności od systemu może mieć różne przywileje, gdzieś być administratorem, gdzieś użytkownikiem. Czwartym i ostatnim na szczęście projektem, o którym chciałbym powiedzieć kilka słów, jest Shibboleth. W przeciwieństwie do permisa, który pochodzi na pewno z Europy, to nikt inny niż Europejczycy się do tego nie przyznaje, permis jest projektem amerykańskim, jest produktem Internet 2 Consortium, którym jest 207 uniwersytetów. To było dla mnie w ogóle niesamowita informacja, jak przeczytałem 207. Wszedłem na stronę partnerów Shibboletha, patrzę rzeczywiście, no może to jest 206 albo 208, w każdym razie jest to na pewno, jest to długa, długa lista uniwersytetów, które biorą w tym udział. Nie wiem, prawda, że jak można skoordynować pracę powiedzmy 1000 osób z 200 różnych organizacji. Im się jakoś udało. Oprócz tego są przedstawiciele industry, czyli przemysłu, którzy no, gwarantują, że to się będzie dało używać. W Europie mamy często takie podejście, że projekt jest rozwijany przez uniwersytety, naukowcy potrafią z tego korzystać, natomiast żaden człowiek z przemysłu tego nie weźmie, ponieważ ma to jakieś ewidentne wady. Tutaj podejście było inne, weźmy sobie ludzi z przemysłu i niech oni również przy tym pracują, niech oni przy tym z tego mają jakieś korzyści, ale również niech troszczą się o to, żeby to można było używać. No i wreszcie przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych, też jakieś tam agencje maczają swoje brudne paluchy w tym. Shibboleth również jest oparty na standardach, natomiast nie wymusza użycia konkretnych i próbuje się integrować z wieloma różnymi. Jest open source i tutaj nie ma żadnego wykrzykniku, po prostu jest open source. Istnieje duża liczba produktów, które są Shibboleth enabled, czyli wspierają Shibboletha, czy też Shibboleth je wspiera raczej. Między innymi jest to Apache HTTPD server, jest to TWiki, jest to Moodle i parę innych aplikacji, z którymi mogliście się zetknąć. Wszystkie one po prostu umożliwiają autoryzację przy pomocy Shibboletha, a jednocześnie jest to Globus Toolkit, czyli jakiś taki popularny middleware gridowy. Autoryzacja jest bazowana właśnie na atrybutach i tutaj takie kilka uwag. Single sign-on w Shibolecie działa dobrze, czyli raz się loguję, używam wszędzie, zaloguję się raz i mogę używać jakiegoś tam, jestem rozpoznawany przez Apache'a i przez jakiegoś innego, jakiegoś Moodla czy Fedora, która też ma wsparcie dla Shiboleta. Dobrze chroniona jest prywatność użytkownika, czyli tak naprawdę dane, których nie chciałbym ujawnić, nie są ujawniane zwykle przez Shibolet. Natomiast do wad należy zaliczyć brak supportu, brak wsparcia dla role-based access control, czyli tutaj definiowane są jakieś atrybuty, które mówią, że ten użytkownik jest fajny albo niefajny, natomiast stricte rule typu administrator, użytkownik i tym podobnych się nie uświadczy. I co gorsza, jest prosty trust model, model budowania zaufania. Właściwie jest tylko jeden serwer, który dostarcza informacje o jednym użytkowniku i zawsze on ma te same atrybuty, więc jest to mniej fajne niż w przypadku permisa. Tutaj taki kolorowy diagram ściągnięty ze strony jednej z organizacji, która się przyznaje do prac nad Shiboletem. Są dość skomplikowane. To coś w środku, ten trójkącik i kółeczko, to jest użytkownik, który próbuje się dostać do jakiegoś service provider. Stamtąd zostaje jego żądanie przekierowane do serwisu Where Are You From, z którym użytkownik prowadzi konwersację tak, jakby podał swoje identity provider, swoją oryginalną miejsce, powiedzmy, przynależności afiliacji, gdzie użytkownik, dopiero tam użytkownik przesyła swoje jakieś credentials, certyfikaty. Z bazy danych pobierane są atrybuty dotyczące użytkownika i przesyłane do service do providera, do tej aplikacji, do której użytkownik chce mieć dostęp. Po czym następuje jakaś dalsza negocjacja ewentualnych atrybutów i zostaje podjęta decyzja o autoryzacji użytkownika do zasobów lub też nie. Czyli tak naprawdę użytkownik nie wysyła nigdzie tutaj swoich certyfikatów, nie ujawnia do końca, kim jest. Wszystko to dzieje się w jego w domenie domowej, powiedzmy. Natomiast przykre jest to, że wymagamy zaufania pełnego, że ten serwis nas nie okłamie. No, można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś będzie chciał podstawić jakiegoś innego identity providera albo coś takiego. Stąd właśnie ta moja uwaga o tym, że ten model zaufania nie jest, nie można mu w pełni zaufać, mówiąc brzydko. Natomiast to jest taki przykład połączenia między dwoma fajnymi systemami, aby stworzyć jeszcze fajniejszy system. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest to, że integrujemy dwie rzeczy, które są jeszcze w fazie rozwoju, więc to, co powstaje, na pewno nie jest stabilne, ale czasami może działać. Czyli tutaj wykorzystujemy praktycznie autentykację przy pomocy shiboletowych rozwiązań, natomiast atrybuty dostarczane przez shiboleta są konfrontowane z jakimiś atrybutami dostarczanymi przez permis i dopiero permis na tej podstawie podejmuje decyzję dotyczącą autoryzacji. To pokazuje raczej jako taką ciekawostkę, bardziej niż coś, z czego używanie bym mógł polecić. Jeszcze raz pojawia się nam taksonomia, czyli tak naprawdę zastanówmy się, jak jest z tym bezpieczeństwem. Czy technologie gridowe są bezpieczne, czy też nawet na podstawie tych informacji. Po pierwsze, używamy sprawdzonych i uznanych za stosunkowo bezpieczne technologii, więc w nich tutaj nie leży jakiś duży błąd, jest to jakieś SSL, są to jakieś certyfikaty X509, oczywiście to wszystko można skompromitować, natomiast nie są te rzeczy uznane już od razu za błędne podejście. Więc zakładając, że deweloperzy rozwiązań nie popełnili jakichś dużych błędów, a często są to ludzie nie głupsi niż piszący aplikacje, powiedzmy AJB czy inne systemy rozproszone, to można domniemywać, że na poziomie takiego stricte bezpieczeństwa jesteśmy bezpieczni. W systemach klastrowych wystarczają nam zupełnie jakieś hasła, konta dla każdego użytkownika i tak dalej. W przypadku Departmental Grids no to konstruujemy po prostu jedną wirtualną organizację, gdzie należą wszyscy użytkownicy. W przypadku Enterprise Grids no załóżmy dwie wirtualne organizacje i jakoś to działa. W przypadku Partner Grids no to możemy korzystać z rozwiązań takich właśnie jak Shibboleth czy Permis, które są wspomniane wcześniej. Nie są to może jeszcze jakieś w pełni dojrzałe rozwiązania, których wersja 20 już funkcjonuje albo coś takiego. Natomiast dostarczają one możliwości autoryzacji do systemów i są stosunkowo sprawne. Więc możemy również tworzyć już gridy partnerskie i takim gridem partnerskim jest wcześniej wspomniany projekt VIROLAB, gdzie prawdopodobnie z tego wynika, będziemy używać właśnie Shibboletha po to, żeby móc autoryzować użytkowników do systemu. No i jeszcze na samym końcu są open grids, czyli takie, do których każdy może mieć dostęp, każdy może udostępnić swoje zasoby, ale również wykorzystać cudze zasoby. Zgodnie z tym, co ja wiem, tak naprawdę nie mamy jeszcze systemów, które wspierałyby bezpieczeństwo w takich systemach, ale tak naprawdę już nie o bezpieczeństwo tutaj chodzi, ale o drugi przymiotnik, tak? Rzeczownik z nazwy tematu Security and Trust, czyli o zaufanie. Tak naprawdę nie potrafimy, nie mamy systemu, który potrafiłby nam powiedzieć, nie znam tego użytkownika, on nie jest członkiem powiedzmy mojej wirtualnej organizacji, ale ze względu na takie, a nie inne jego cechy ja chcę mu zaufać. I o tym będzie ostatnia część wykładu, czyli tak naprawdę, że w systemach Open Grids potrzebujemy mieć dostęp do wielu różnych informacji, do których obecnie dostępu nie mamy. Jest to tak, no które serwisy są dostępne. Oczywiście istnieją systemy informacyjne gridowe, ale tak naprawdę albo one dotyczą konkretnej domeny, że w mojej domenie dostępna jest taka aplikacja i taki tam procesor załóżmy, potem w innej domenie dostępne jest to a to. Trzeba by każdą domenę odpytać z osobna lub też opierać się na niesprawdzonych informacjach, no bo to, że ktoś mi powie, że ktoś inny udostępnia jakieś usługi, może nie być dla mnie wystarczającą informacją. Inne pytanie, które można by sobie zadać, to gdzie właściwie mogę wykorzystywać zasoby, gdzie zostanę wpuszczony. Wreszcie, komu tak naprawdę mogę ufać? Czy wszędzie mogę wysłać swoje dane? No na pewno dane dotyczące zdrowia pacjenta nie mogą powędrować w dowolne miejsce, muszą być, no mogą być tylko do zaufanych miejsc. Serwis tak naprawdę też może mieć pewne wątpliwości, czy powinienem wpuścić tego użytkownika, bo nie dość, że on zajmie mi czas, to może jeszcze jakiegoś backdoora zainstaluje. Czy też pytanie o to, jak ważne są te zadania, czy potrzeba je wykonywać w czasie priorytetowym, czy też mogą sobie poczekać, czy ten użytkownik jest dla nas kimś ważnym. Tak naprawdę wszystkie te pytania to nie są pytania z dziedziny bezpieczeństwa stricte, ale jest to bardziej właśnie zaufanie, czy też reputacja użytkownika. Jak wpiszemy Define Trust w Google, to pierwszą odpowiedzią, jaka wyskoczy właśnie to jest francuska grupa hardrockowa, nie o taką definicję trust mi chodziło. Allow without fear, pozwolić bez strachu, jest już troszkę bliżej. Natomiast odpowiadającą mi definicję znalazłem w Wikipedii, czyli jest to zaufanie. Jest to relacja między dwojgiem ludzi, która pozwala każdej ze stron wierzyć, że ta druga nie zachowa się w jakiś sposób no, zły, powiedzmy, nie będzie chciała wyrządzić szkody. Relacja zaufania zwykle oparta jest na reputacji użytkowników, czyli jeżeli ktoś ma dobrą reputację, to można twierdzić, że dalej będzie robił dobre rzeczy. Reputacja to jest generalna opinia jakiejś tam publiczności, publiki, dotycząca pewnej osoby. Tak naprawdę mamy obecnie do czynienia z wieloma systemami, które jakoś zaufaniem i reputacją się zajmują, bo jest to z jednej strony eBay, Allegro, czyli serwisy aukcyjne, każdy sobie może wystawić komentarze po aukcji. Z drugiej strony jest to Amazon Merlin, czyli księgarnik, gdzie każdy może ocenić książkę, załóżmy, i na tej podstawie użytkownik podejmuje decyzję co do zakupu. Innym przykładem to są fora internetowe, gdzie użytkownicy też zbierają jakieś punkty w zależności od tego, ile postów opublikowali. Wreszcie jest to Google, wydaje mi się dobry przykład, który za pomocą algorytmu właśnie dotyczącego reputacji strony mierzy, jak wysoko w rankingu wyszukiwania powinna się ona znaleźć. Przymiarki do wprowadzenia czegoś związanego z autoryzacją poprzez zaufanie do użytkownika, poprzez jego reputację, też są w Wikipedii, tak aby nie umożliwić wszystkim edycji artykułów, tylko powiedzmy, pewne artykuły byłyby możliwe do edytowania, ale potrzebna na przykład byłoby zgoda redaktora, żeby one się pojawiły, a niektóre by się pojawiały od razu. Tutaj taka też trust byłby potrzebny. No i wreszcie grid computing. W Open Grid potrzebujemy wiedzieć, komu można zaufać, które informacje są pewne. Jako przykład, jak te relacje zaufania wyglądają z obrazek ze strony MindSwap, która to organizacja, która zarządza tą stroną, postawia sobie za cel właśnie analizę relacji zaufania w różnych sieciach społecznych, takich jak wymieniony LinkedIn czy tego typu portale jak Orkut. Często właśnie wygląda tak, że duża grupa użytkowników tak naprawdę jest można dotrzeć od jednego do drugiego. Te relacje są w miarę spójne. Oczywiście też są jakieś osobne indywidua, które tylko ze sobą żyją. Bardzo ważne takie cechy systemu liczącego, przecież wyznaczającego reputację użytkowników, to jest po pierwsze, że nie dane są a priori żadne autorytety. Tak naprawdę nie ma jakiejś central authority, które mówi, ten jest dobry, ten jest zły. To powinno jako zjawisko społeczne zachodzić, powiedzmy, samo. Po drugie, każdy jest odpowiedzialny za reputację, za opinię, którą wystawia drugiej osobie. Czyli na przykład na Allegro można komuś wystawić złą opinię, ale on wtedy wystawi mnie złą opinię. No to nie jest dobry przykład, ale dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy ja mówię, że dany użytkownik jest fajny, a ten użytkownik robi coś złego, to również spada moja reputacja tak naprawdę, ponieważ poświadczyłem za kogoś, kto nie jest godny tego. Decentralizacja, czyli znowu brak jednej organizacji, która by to wszystko zbierała. I wreszcie warto by rozważyć zarówno bezpośrednie doświadczenia, czyli po przeprowadzeniu, załóżmy, jakichś obliczeń sprawdzam, no tak, ten użytkownik zachował się dobrze, nie skasował nic z dysku, czego nie powinien, no to jego reputacja idzie w górę, ale również rekomendacje też są ważne, czyli ktoś może powiedzieć, ten użytkownik jest fajny, ja mu ufam. Gdybyśmy mieli taki reputation-based authorization, tutaj są reputation systems, to tak naprawdę moglibyśmy wiedzieć, że ten użytkownik, mimo że jest z zupełnie innej domeny, może mieć dostęp do tych zasobów, ponieważ łańcuch zapytań by wyglądał tak. Użytkownik próbuje się zarejestrować, żeby użyć tej maszyny, w związku z czym reputation system tej maszyny odpytuje się znanych sobie reputation systems, czy znają tego użytkownika, i jeżeli jest jakaś relacja zaufania tutaj tak przedstawiona, jeżeli jest ktoś, kogo, jeżeli istnieje łańcuch powiązań między tym reputation system, który naprawdę ufa temu użytkownikowi, to zostanie on dopuszczony do danej maszyny. I sądzę, że pozwoliłoby to w sposób dynamiczny autoryzować użytkowników, tak aby ktoś pracuje w jednej wirtualnej organizacji, ale dzięki temu, że jest zaufanym człowiekiem, nie robi żadnych szkód i tak dalej, może mieć dostęp również do wielu innych zasobów, do wirtualnych organizacji, które bezpośrednio z nim nie współpracują, natomiast wiedząc, że jest to uczciwy człowiek, pozwolą mu na dostęp do swoich zasobów. No i teraz takie podsumowanie. Ja miałem nadzieję, że jeszcze nie wszyscy zasną i w tym momencie będzie słychać śmiech na sali, że są bezpieczne. No wiadomo, nie mogą być zupełnie bezpieczne. Co najwyżej jest możliwość, żeby były stosunkowo bezpieczne, wystarczająco bezpieczne. I tak właśnie jest. Dostarczają ten sam poziom bezpieczeństwa, który jest dostarczany przez inne aplikacje sieciowe. Czyli na pewno da się to skompromitować, da się włamać, natomiast nie jest tak, że technologie gridowe są niebezpieczne z definicji. Dostarczane są przez technologie gridowe różne mechanizmy współpracy międzydomenowej, między różnymi organizacjami, o których wspominałem wcześniej. Jest to Shibboleth, jest to Permis, być może do pewnego stopnia również Higgins. Natomiast jeżeli chodzi o otwarte systemy gridowe, to no jeszcze jest droga daleka, ponieważ tak naprawdę wszystko jest w miarę statyczne. Statycznie definiujemy, ten użytkownik należy do danej organizacji, w związku z czym ja autoryzuję tą organizację, pozwalam członkom tej organizacji na dostęp do moich zasobów, więc on może mieć dostęp. To wszystko jest na razie statyczne, więc jesteśmy na etapie gridów partnerskich. No właśnie, także to już wszystko, co miałem w tym momencie do powiedzenia. Bardzo dziękuję za niektórym przynajmniej za niespanie. No jeżeli macie jakieś pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć. Tak. W tym momencie nic mi nie wiadomo o takich rozwiązaniach, czyli jakieś takie na przykład systemy immunologiczne, które by monitorowały, że dany użytkownik zwykle zapuszcza jednego joba, a tutaj nagle jest ich 1000, więc wstrzymamy alarm. O coś takiego chodzi, prawda? To znaczy takie rzeczy, powiedzmy, mogły być, takie alarmy mogły być wstrzymane przez systemy zainstalowane na konkretnych maszynach, że tutaj ktoś, jakieś duże obciążenie czy coś takiego, natomiast dotyczące całego gridu nie. I od razu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Przede wszystkim, no, brak współpracy między administratorami z różnych domen, żeby udostępniać sobie statystyki. Bo co innego pozwolić sobie na zapuszczenie joba, a co innego udostępniać statystyki dotyczące używania zasobów. Więc zgadzam się, że coś takiego byłoby przydatne, natomiast w chwili obecnej nie ma nic takiego. A przynajmniej mnie nic o czymś takim nie wiadomo. Proszę jeszcze, pytanie jedno było. Nie, znaczy to było na slajdzie, to było w tej samej linii co TLS, ponieważ SSL TLS służą do zabezpieczenia komunikacji między dwoma stronami. To znaczy, no, można je wykorzystać, prawda, jakoś troszkę jeszcze inaczej, ale generalnie chodzi o to, żeby nikt nie miał dostępu do tego, co ja przesyłam. I w dość podobny sposób można wykorzystać WS Encryption, czyli część WS Security, do utajnienia treści wiadomości. Czyli struktura wiadomości jest dostępna, bo to jest opisywane przez XML, przesyłane jawnie, natomiast sama treść wiadomości, że o, no to wykonuję takiego joba albo pobieram takie, a takie dane, jest zaszyfrowane. WS Security to jest jedna nazwa na kilka różnych standardów. Tam jest WS Signature, czyli podpisywanie komunikatów wymianek między web serwisami. W tym znajduje się WS Encryption, czyli szyfrowanie informacji i jeszcze parę innych rzeczy. Czyli po prostu to jest całość bezpieczeństwa dla web serwisów, tak? Proszę. Z tego, co się orientuję, technicznie nie ma takiej możliwości w ogóle. wszystkie te dane, które są przesłane do mojej maszyny, administrator może podejrzeć. Natomiast sposobów doradzenia sobie z tym jest kilka. Po pierwsze właśnie zaufanie, czyli ufam, że druga strona nie zrobi mi żadnej krzywdy, że to nie jest ktoś, kto będzie chciał przejąć moje dane. To jest raz. Dwa, nie przesyłam pełnych danych, tylko jakiś fragment. W przypadku banalnej rzeczy, na przykład renderujesz reka na jakimś strasznym gridzie czy inną kreskówkę, to wszędzie nie wysyłam całej klatki, ale tak naprawdę jakiś mały wycinek klatki. No i dostęp do fragmentu danych nic mi nie daje. Po trzecie, tak naprawdę dane bez ich opisu, bez tego, co one znaczą, znowu niewiele dają atakującemu. Oczywiście, no, zakładając, że ktoś wie wszystko, tylko nie ma danych, tak, no to wtedy może je wykorzystać. Natomiast jeżeli to jest po prostu 58-24, no to nic nie znaczy. Czy jeszcze coś?
Dobrze, to w takim razie teraz ja. Dziękujemy panu Jakubowi.